Nasz gość dnia.
Ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, jest pierwszym gościem dnia w 2026 roku. Szczęść Boże, księdze.
Bardzo miło i szczęść Boże, dziękuję.
A naszą rozmowę zaczniemy od zaproszenia do udziału w Orszakach Trzech Króli. Przyzwyczailiśmy się i polubiliśmy już ten sposób świętowania?
Myślę, że tak, bo on ma swoją już długoletnią tradycję, prawie 20-letnią, jak się nie mylę. Pamiętamy ten czas, kiedy próbowano przygotować i zaproponować taką formę tak zwanych jasełek ulicznych. Na początku nie było to takie proste, bo trzeba było dużo pracy takich nakładów organizacyjnych, ale po tylu latach i widać to też w Łomży, w naszej diecezji, sprawa się przyjęła i naprawdę odnosi świetny skutek.
Co ciekawe, co roku czytam, że gospodarka traci na tym, że mamy wolny 6 stycznia, bo to nie jest też sprawa kilkudziesięciu lat, że gospodarka traci. Co to za święto jest w ogóle i po co to wolne? No właśnie, co to jest za święto?
Przede wszystkim związane z uroczystością objawienia pańskiego, czyli tak popularnie się mówi z uroczystością Trzech Króli. To jest święto niezwykłe, bo ono pokazuje po narodzeniu Jezusa, jak dalej ma żyć i pracować Kościół, funkcjonować Kościół, jak się zaczęło potem rozwijać chrześcijaństwo. To jest przede wszystkim święto misji. Ci trzej królowie, magowie albo mędrcy, takich nazywamy, to są przedstawiciele różnych ludów i części świata, którzy przybywają do Jezusa, oddają mu pokłon i potem dotknięci spotkaniem z małym dziecięciem idą, aby głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. To jest idea tego święta. To nie jest tylko kwestia kredy, rysowania sobie czy pisania sobie na drzwiach tych słynnych symboli KMB 2026. To nawet nie jest kwestia samego Orszaku, panie redaktor, to jest kwestia misyjności Kościoła. To warto to podkreślić. Kościół rusza.
Co nam mówi postawa mędrców ze wschodu nam dziś?
W kontekście tamtych wydarzeń mówi nam to, że każdy z nas może przyjść do Chrystusa, że Kościół, czy w ogóle przesłanie Ewangelii ma charakter uniwersalny, dotyczy wszystkich ludów i narodów, ale to, co najciekawsze dla mnie zawsze było, a co świetnie zawsze podkreślał Jan Paweł II, w jednym z listów nawet na Światowej Dni Młodzieży, do kolonii, gdzie są relikwie Trzech Króli, napisał, że każdy idzie do Boga inną drogą, swoją drogą. Jak go spotyka, tak jak mędrcy spotkali Jezusa w Betlejem, wraca do domu zupełnie inną drogą, drogą wiary, nawrócenia i przemiany.
Ale teraz trzeba znaki i wskazówki Boże odczytywać. Tak. Jak dziś w takim chaosie to zrobić?
No to nie jest...
I zgiełku?
Myślę, że to nie jest takie trudne. Mimo, że jest taki zgiełek, jak pani mówi. Bo człowiek ma w sobie taki imperatyw, czy taką busolę Bożą. To świecie zawsze określał ojciec Hansen Green, słynny benedyktyn niemiecki, mówiąc w ten sposób, że każdy z nas ma w sobie taki kawałek przestrzeni wielkości pudełka zapałek, gdzie tylko spotyka się z Bogiem. Jeśli więc ma problemy, żeby odnaleźć znaki czy Boga na zewnątrz, niech zacznie od swojego serca i to serce go przyprowadzi do Boga w sposób doskonały.
Ale czasami człowiek walczy z tą wolą Bożą.
Człowiek czasami nie tyle walczy, może walczyć, tylko że wtedy jest nieszczęśliwy. Ale z drugiej strony walczy jeszcze z czymś innym, panie redaktor. Walczy z tym, że nie jest w stanie tego pudełka znaleźć, bo świat jest tak szybki, tak pełen zamętu i różnego rodzaju, nie wiem, wiatrów, że wiara staje się rzeczą drugorzędną. Warto dodać, że czasami w kontekście powołań kapłańskich mamy też taką refleksję. Nie ma kryzysu powołań. Jest kryzys wiary.
I odpowiedzi na
czyli
te powołania.
To, o czym pani powiedziała, panie redaktor, czyli to jest kryzys tego, że człowiek młody nie może odnaleźć sobie tego powołania, które Bóg złożył w jego sercu z powodów, o których mówiliśmy.
Właśnie. Ale ten świat jest naprawdę zatrważająco szybki, zatrważająco inny niż 20 lat temu. Weźmy pod uwagę, że kiedy ja byłam dzieckiem, to miałam 20 zdjęć z całego dzieciństwa, a dziś 20 zdjęć, co rodzice robią do śniadania swojemu dziecku. Do momentu śniadania.
Ale dzisiaj też nastąpiła pewna dieta. Następuje dieta duchowa, czy jakaś taka też wizualna. Zaczynamy się odchudzać. Nie tylko w sensie dosłownym, ale w sensie tych zdjęć.
Wybieramy, ten nadmiar nam przeszkadza?
Coraz bardziej wybieramy coś, co ma jakąś wartość. I uważam, że ten nadmiar nam przeszkadza. Może młodym mniej, bo oni są młodzi i oni mają prawo do takich swoich poszukiwań, ale nam troszkę starszym już rzeczywiście przeszkadza i zaczynamy szukać powrotu do źródła, do korzeni, do natury w jakimś sensie. Też w sensie medialnym czy duchowym.
A co nam Bóg objawia poprzez narodzenie Bożego Syna jako małego i kruchego dziecka?
Objawia nam rzecz nieprawdopodobną, że kocha człowieka takim, jakim jest, że wciela się w życie tego małego dziecka, aby nam pokazać, że jest pełen miłości, miłosiernej i że można go przyjąć albo nie przyjąć. Można do niego przyjść albo do niego nie przychodzić, a jak już się przyjdzie, można go przyjąć i jego przesłanie ma odrzucić. To jest Bóg niezwykły. Takiego Boga w historii religii nie ma. pokornego, dobrego, pełnego miłości, który interweniuje, aby uratować świat. W tamtym czasie, kiedy Jezus się rodził, był taki dekadentyzm związany ze słupkiem cesarstwa rzymskiego. Koniec kultury rzymskiej następował. Dlatego Bóg wkroczył, żeby dać człowiekowi nową nadzieję. I też po to przychodzi każdego roku, celebrujemy pamiątkę Jego narodzenia, aby dać nam nową nadzieję. Przychodzi, aby dać nam poczucie, że Bóg jest z nami, jest Emanuelem.
Jaki mamy plan świętowania 6 stycznia w Łomży?
Ten plan jest taki jak zawsze, aczkolwiek w tym roku jest to jedna parafia więcej, ponieważ orszaki zaczynają się około południa mszami świętymi w 4 parafiach. Parafia Krzyża Świętego, parafia Świętego Andrzeja Boboli, parafia Ojców Kapucynów, Matki Bożej Bolesnej i parafia Miłosierdzia Bożego. Przy czym te 3 parafie po mszy świętej wyruszają w kierunku naszej parafii Miłosierdzia Bożego, naszego sanktuarium, w kierunku dokładnie ołtarza papieskiego. My natomiast po mszy świętej czuwamy w kościele, śpiewając pieśni, kolędy, podziwiając sceny teatralne. I potem wychodzimy wszyscy razem do ołtarza, gdzie wszystkie orszaki się schodzą. My wystawiamy Świętą Rodzinę, te 3 parafie 3 Króli i następuje wspólny, symboliczny pokłon, który oddajemy Świętej Rodzinie.
O 12:00 transmisja przy Świętej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Radiu Nadzieja. To też warto już zaprosić, jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć. Rodzina z naszego miasta się wciela, tak? Świętą Rodzinę.
To jest rodzina albo, ja nie wiem nawet do końca, jak to będzie, ponieważ nad tym pracuje zespół teatralny, który my mamy u nas w parafii. Ale to zawsze jest rodzina, jak się widzimy. Jest mama, czyli Maryja. Jest tata, święty Józef, jest dzieciątko i to jest żywe to dziecko najczęściej. Żywe w tym sensie, że to jest normalne dziecko.
I jakaś lalka. Świętość naszych rodzin rodzi się w codzienności.
Oczywiście, no to jest w jakimś sensie truizm, ale niezwykle ważne jest to, żeby to powtarzać i podkreślać, tak jak pani doktor powiedziała. Świętość w ogóle człowieka rodzi się w codzienności, nie w świętowaniu. Mhm. Dlatego najważniejszy w kościele zawsze jest czas zwykły. A to, co w rodzinie się dzieje, to, co w rodzinie codziennie się wydarza, jest powodem albo do uświęcenia, do świętości, albo do czegoś wprost przeciwnego. To zależy już od nas, od naszego otwarcia na łaskę Boga.
Lubimy pod koniec roku i na początku nowego roku podsumowywać trochę, więc trochę podsumujemy zakończony rok, bo deklaratywnie mamy w Polsce 91% katolików.
Ciągle?
Ciągle, tak. A według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2024 roku 29,6% uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii. No nieco mniej, znacznie mniej, nawet przyjmuje Komunię Świętą. Mamy niewielki jednak, ale wzrost. 30% niecałe chodzi na msze święte. To dużo czy mało?
To myślę, że też się utrzymuje ta liczba przez ostatnie lata. Ja ostatnio czytałem ogłoszenia z jednej z parafii naszej diecezji, takiej starej, porządnej, z większego miasta i tam proboszcz na koniec roku podał 23%. U nas w Sanktuarium Świętego Bożego to jest 31% z jakimiś tam procentami, bo mamy, być może to wynika z faktu, że mamy starszą parafię. Ludzie trochę starsi chodzą do kościoła ciągle, nie? Ciągle jest rzeczywiście postulatem to, aby gromadzić ludzi młodych. Natomiast to jest ta liczba, która dotyczy Dominicantes, czyli tych, którzy chodzą w niedzielę. Ona jest moim zdaniem stabilna w diecezji łomżyńskiej. Są też oczywiście parafie tam bardziej na Podlasiu, gdzie jest o wiele więcej. Mhm. Nawet bodajże Kobylin czy parafie obok Kobylina mają 70%, 80%. Natomiast jest w tym całym zjawisku, które być może nie jest aż tak optymistyczne, bo się za bardzo nie rozwija, pozytyw, pani redaktor. Communicantes. Coraz więcej osób przyjmuje komunię świętą. To widać też w dni powszednie, jak sporo ludzi, dużo ludzi przychodzi na przeświętą do katedry, na przykład na 12, czy do nas na 9, czy na 15, czy do innych parafii. I to są osoby, które będą w kościele, zawsze są w komunii świętej. To też w niedzielę widać. U nas ten procent wzrósł o kilka procent z roku rok do roku przyjmujących komunię świętą. Czyli liczba się utrzymuje, może ma delikatnie spadek, ale jakość moim zdaniem wzrasta.
No właśnie, dlaczego wzrasta?
Myślę, że to jest wynik kilku różnych przyczyn. Ja zawsze zaczynam od takiej przyczyny, którą jest formacja w różnych wspólnotach. Tu Łomża nie jest dużym miastem, ale mamy dużo wspólnot formacyjnych, przeróżnych wspólnot, które formują ludzi dorosłych, młodzież, dzieci. I to z formacji wynika, że osoba, która się formuje, ma nie tylko jakiś obowiązek wynikający z reguły, ale takie poczucie pragnienia, żeby przyjąć Jezusa na codziennej Eucharystii. Z tego to wynika, ale być może to jest w ogóle kwestia jeszcze szersze. Niektórzy nawet twierdzą, że są powody negatywne. Wojna, niepewność i tak
czyli
dalej.
Czyli strach, boimy
ja
się.
Ja myślę, że to jest drugorzędne, jeśli już się pojawia pierwszorzędnym powodem czy przyczyną jest to, że osoby się formują, ludzie widzą coraz bardziej świadomie swoją wiarę, czytają Słowo Boże, medytują, są na Eucharystii.
Czyli ksiądz optymistycznie podchodzi do tego?
Ja myślę, że to jest optymizm rzeczywiście, ale on jest oparty w moim przekonaniu na pewnych zasadach, postawach, które są rzeczywiste.
Tradycyjnie już wschód i południe Polski no, znacznie bardziej chodzi do kościoła, tak, niż chociażby zachód. Jak to jest? Do nas dotarły, docierają procesy laicyzacyjne, czy nie?
Oczywiście docierają procesy laicyzacyjne, nawet do takiej Łomży, ponieważ my zaczęliśmy w tych dniach wizytę już pastorską zwaną kolędą i nawet widać po odwiedzinach mieszkań, domów, że następuje proces laicyzacji, chociażby przez to, że spada delikatnie, ale spada procent przyjmujących komunię kolędę. Natomiast też widać wśród młodego pokolenia, także w Łomży, coraz większy skutek, który nazywa się skutkiem laicyzacji czy sekularyzacji. I czasami się im nie dziwimy, bo oni są wychowywani w duchu takiej tradycyjnej religijności przez swoich dziadków czy rodziców. Nie zawsze w parze idzie jakieś świadectwo życia. To powoduje, że ich pierwszym odruchem młodych jest to, żeby się uwolnić. I potem gdzieś uciec i wrócić być może po jakimś czasie osobiście przez swój wybór. Aczkolwiek, panie redaktor, proszę państwa, drodzy radiosłuchacze, mamy taki problem w ogóle w kościele w Polsce, że do niedawna jeszcze ta presja kulturowa była bardzo silna na młodych. Oni, jak odchodzili od kościoła, wyjeżdżali na studia, czy zakładali rodziny gdzieś tam daleko, w innych miastach, to potem wracali, bo taka była presja kulturowa, chrzest dziecka i tak dalej. Tego już teraz nie obserwujemy. I to jest też wynik bardzo, bardzo znaczący, taki główny wynik sekularyzacji. Czyli jak mówił kiedyś ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, teraz to jest już tak, że młodzi już się nie tyle walczą z kościołem, czy dyskutują z kościołem, totalnie się im nie interesują.
Kościół stał się nieważny dla nich.
W ogóle nie istnieje w przestrzeni, w ich strefie oddziaływania. Dlatego to jest o wiele trudniejsze niż to, co było wcześniej, kiedy mogliśmy się z młodymi spierać. Teraz już nie mamy z kim się spierać, a oni też nie chcą się spierać z nami o Kościół.
Ale teraz jeszcze chyba w takich miastach jak Łomża jest ta presja na pierwszą komunię świętą dziecka, a później
nawet,
co jest?
Nawet właśnie. Dzisiaj miałem telefon w sprawie kolędy w jednym z bloków. Kiedy jest, ponieważ dziecko idzie do komunii. Pani się nie orientuje do końca, bo nie chodziła wcześniej. Mm-hmm. Teraz chodzi przez cały rok, bo jest zadanie. I myślę, że po roku...
Przestanie.
To też jest duża, też być może rola parafii takiej ewangelizacji. Nie?
Bo u nas odsetek dzieci przystępujących do pierwszej komunii
jest
świętej jest... No właśnie.
Nie ma
100%. Rozmawiałam ze znajomą w te święta i jej syn był rok temu komunii świętej pierwszej w Warszawie i mówi, że 5 osób z klasy na 19.
No tak bywa w dużych miastach. U nas to jest ciągle taki kulturowy element. Policja chodzi nam z założenia, że warto dziecko ochrzcić i warto dać mu możliwość pierwszej komunii świętej i czasami bierzmowania, nie? Żeby było w takim sensie uposażone i wypuszczone w świat.
Jak do tego podejść? Bo niektórzy ludzie związani z kościołem mówią, to jest taki faryzeizm w czystej postaci, a inni mówią, no dobrze, że chociaż w ten sposób to dziecko wyposażają.
Ja jestem tego drugiego zdania. Też uwagi na to, że jeśli mamy już tych rodziców, bo dziecko to jest jakby niczemu niewinne. Ponieważ to jest małe dziecko, 9 lat, 10 lat. Dzieci się fascynują takimi rzeczami, jak mysze dla dzieci w niedzielne z mikrofonem, kiedy ksiądz Mateusz chodzi, konkursy, różne inne rzeczy. Rodzice przychodzą i to jest dla nas szansa, dla parafii, dla kościoła, do nich dotrzeć. Stąd organizujemy raz w miesiącu spotkania nie tyle informacyjne, co ewangelizacyjne. Przemawiamy do nich. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ale aczkolwiek doświadczenie ostatnich lat mówi, że niewiele się z tego zyskuje, ale próbujemy.
Czyli wypychanie tych katolików kulturowych poza obręb ludzi wierzących nie jest dobrą drogą.
Tak, jak jeśli oni są i kultura ich trzyma, czy kultura religijna ich trzyma tutaj, to jest to nawet dobrze, bo kiedyś ksiądz Piotr Piwowarski, taki słynny polski socjolog, lat 70. na Kulu, pisał o dwóch modelach kościoła. Kościół ludu i kościół wyboru. I kościół ludu to jest ten kościół tradycyjny właśnie, gdzie ludzie przychodzą kulturowo. Są bardziej religijni niż wierzący, ale on według księdza profesora Piwowarskiego jest taką glebą czy grzybnią do tego, aby na tym dawać możliwość wyboru Jezusa jako Pana Zbawiciela, osobistego wyboru. To ciągle następuje, więc nie przekreślajmy kościoła złożonego z osób w takim kontekście kulturowym, bo na nim możemy budować więcej Tylko my musimy budować więcej. Nie zawsze nam to wychodzi.
I też nigdy nie wiemy, czy ktoś przychodząc na pasterkę ze względów kulturowych, albo na przykład prowadząc swoją babcię, nie uderzy w niego słowo Boże z taką
tak
mocą,
jest,
że...
Tak jest, świętego Pawła, czy w André Frossarda, czy w Karola de Foucault. Rzeczywiście, tak, to prawda, to zgadza się.
To jest czas wizyt duszpasterskich, czyli kolędy. Dla parafii pewnie wymagający czas i ksiądz proboszcz powiedział podczas ogłoszeń duszpasterskich, że minimum 10 minut, widziałam popłoch na twarzach niektórych wiernych? Że te 10 minut
to ksiądz...
Może też. No właśnie, czasem to są takie trudne spotkania?
No, przyznam, że coraz mniej trudnych spotkań. Mhm. A to dlatego, że osoby, które przyjmują kolędę, są zawsze bardzo życzliwe. Ci, którzy kiedyś mieli jakieś problemy, czy kontestowali parafię, czy kościół, generalnie się wycofali. Nie przyjmują po kolędzie. Rzadko zdarza się taka rozmowa trudna w sensie jakiegoś obrażania. Natomiast rzeczywiście są tematy, które poruszamy w czasie kolędy i one są trudne w tym sensie, że ktoś cierpi z jakiegoś powodu, co się dzieje w rodzinie, potrzebna jakaś pomoc. Być może też ktoś mówi nam życzliwie, że parafia powinna tu czy tam skierować bardziej swoje działanie. To są pewne trudności, ale one są zawsze w takim duchu zrozumienia i w duchu dobrego spotkania przeżywane. Nie?
Ale to jest trudne, kiedy ksiądz pyta, co u was dobrego i słyszy, że na przykład ktoś odszedł, ktoś się mierzy z jakimiś trudnościami. No właśnie, jak do tego podejść? Mówić o tym księdzu, czy nie mówić? No,
ja myślę, że jest to mało czasu, żeby o tym mówić. Mało czasu, można o tym powiedzieć, bo czasami tak jest, że to jakby spontanicznie jest wypowiadane przez gospodarza danego mieszkania, ale czas, który jest, że warto powiedzieć po to, żeby się umówić na jakieś spotkanie potem. Mm-hmm. Nie? Spotkanie potem. Natomiast no, czasami my, księża, musimy też być bardzo powściągliwi i uważni. Taka słynna, standardowa historia. Przychodzi ksiądz do konkretnego domu i zawsze pyta, kiedy weźmiecie ślub? A oni są na przykład w związku niesakramentalnym, nie? Albo nie mogą z jakichś innych powodów. I co roku się muszą tłumaczyć. Mm-hmm. To też trzeba być bardzo wyczulonym. Być może pomagają nam, powinno pomagać notatki, które robimy po kolędzie, żeby nie popełniać pewnego rodzaju błędów, też w rozmowie. Ale generalnie potrzebna jest empatia, otwartość, rozmowa, zainteresowanie. U nas, panie redaktorze, w parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie jest coraz więcej osób starszych, to spotykamy w większości tych starszych rejonach naszej parafii jedną osobę z małżeństwa, starszą osobę, albo panią, albo pana, która już utraciła, czy który utracił już współmałżonka. I te osoby naprawdę chcą pobyć z księdzem. Tu limit 10 minut jest zupełnie niewystarczający. Trzeba zostać dłużej. I warto to robić, bo chcą być wysłuchani, chcą coś powiedzieć, chcą się pocieszyć.
I chcą być wysłuchani, bo właśnie na co dzień być może są niewidoczni, gdzieś tam bywają.
Ja też przestrzegam, też byłem kiedyś młodym księdzem, nie? No młodych księży, bo młodzi są tacy szybsi, dynamiczni, żeby jednak zostawać, uczyć się człowieka, uczyć się takiej miłości do człowieka przez to, że się jest z nimi. Zjeść ciastko, napić się kawy. Przynajmniej tyle. Nie?
I to, że mniej osób przyjmuje księdza po kolędzie, wbrew pozorom, może właśnie pomóc w budowaniu tych relacji z tymi parafianami, którzy przyjmują.
Tak, to pomaga bez wątpienia, ale to jest taki negatywny powód. Generalnie, jeśli przyjmują więcej osób, to byśmy mieli dłuższą kolędę i chcemy tak robić. My odeszliśmy przez kilku lat od dużych tak zwanych działek kolędowych, ponieważ widzimy, że rzeczywiście rodziny czy konkretne osoby chcą nas po prostu gościć. Dlatego 20-25 maksymalnie teraz przyjmujemy tych zajść kolędowych.
Zerkam na zegarek, musimy już kończyć, więc jeszcze jedno na koniec. To był rok dużych, ważnych wydarzeń w Kościele. Stulecie diecezji, rok jubileuszowy, śmierć papieża Franciszka, wybór Leona XIV. No bardzo dużo ważnego
się działo. Mogę się z tym zgodzić i mogę powiedzieć, że to był rok nie tylko ważny, to był rok niezwykle owocny. Ja też patrzę w kontekście naszej diecezji, stulecie, ono ciągle jest obchodzone, ciągle przed nami różne wydarzenia. Te piękne liturgie, które w październiku zakończyły pielęgnację obrazu ikony Matki Bożej Pięknej Miłości z Katedry Łużyńskiej. To sama ta pielęgnacja przyniosła ogromny owoc, co było widać chociażby we wpisach do księgi pamiątkowej, czy tutaj ksiądz biskup po pielęgnacji odprawiał chyba 9 przyświętych w kaplicy Matki Bożej, odczytywano intencje czy świadectwa. To jest owoc konkretny. Dla mnie w kościele powszechnym bardzo wielkim owocem to była śmierć papieża Franciszka, co jego pontyfikat. Paradoksalnie to był niezwykły papież. Papież pełen takiego nurtu, takiego ducha ewangelicznego w sobie. Nie? I gdzie widać, jak on podchodził do innych. Ale też samym owocem pięknym jest papież Leon, który jest kontynuatorem wizji papieża Franciszka, mimo że w zupełnie inny, amerykański bardzo sposób, coś chociażby widacza tym, że ma wolny dzień w ciągu tygodnia, typowy Amerykanin. Fantastyczny. I wiele, wiele innych pięknych owoców. My zawsze patrzymy na konkretny czas.
Kanonizację młodych też. Karla Kutis
Lokalizacja Acutis czy Per Giorgio Frassati, oczywiście. To też oddziałuje. Carlo Acutis oddziaływał już od lat na młodzież polską, także w naszej diecezji. O czym może powiedzieć ksiądz Mariusz, bo jest przecież dyrektorem KSM-u. Per Giorgio Frassatiego uczymy się na nowo, bo ja jeszcze już go spotkałem, jak byłem seminarzystą. Wtedy był błogosławiony. I pamiętam, jak zgorszono się wówczas, że palił papierosy, nie? I go papież beatyfikował. Dzisiaj wrócił przez swoją kanonizację. Piękny czas, piękny rok, bo pani redaktor, zawsze w kościele jest piękny, piękny czas. Bo
i od nas zależy, czy będzie piękniejszy.
Łaski. Będzie jeszcze piękniejszy.
I dosłownie 30 sekund, jakie plany parafii na przyszły rok?
O, w sensie takim duszpasterskim, to przede wszystkim rozpoczęliśmy rok Eucharystii, ponieważ chcemy w tym roku dokonać otwarcia kaplicy wieczystej adoracji w tym takim pięknym kościółku starym i jedynym obiektem, który mamy zabytkowym. I z tym jest związane to, że raz w miesiącu mamy takie przeświętę niedzielne, kiedy oprócz kazania księdza jest też świadectwo osoby, która doświadcza owoców samej adoracji. Też rozpoczniemy kongres eucharystyczny od Święta Miłosierdzia. Czyli chcemy postawić duży akcent, czy tak naprawdę główny akcent na adorację w tym roku, na Eucharystię, bo to ona buduje Kościół i moim zdaniem jest jedynym źródłem odnowy parafii, życia parafialnego. W sensie materialnym to pani redaktor czasami wpada do nas, żartuję, jest regularnym bywalczynią, bo jest naszą parafianką, pani Ania. To mamy cały czas te remonty, wiele remontów. Ołtarz papieski kończymy, będziemy go święcić 3 czerwca, mamy już datę, czyli w przeddzień 30. rocznicy pobytu papieża Jana Pawła w Łomży. To też jest ważna rocznica w tym roku, 30. rocznica pobytu Ojca Świętego, przepraszam, 35. rocznica pobytu papieża pośród nas. I wiele, wiele innych rzeczy, też materialnych. Z tym się też wiąże bardzo ciekawy taki dynamizm duchowy, bo osoby, które się angażują w życie materialne, są też zaangażowane w życie wspólnoty parafialnej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
A moim i Państwa gościem był ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
Dziękuję, pozdrawiam. Dobrego nowego roku. Błogosławionego.
Dziękujemy.
Nasz gość dnia.